Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Świetny Święty. Dzisiaj kolejna opowieść o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do nieba i już wiedzą, co tam się robi, już wiedzą, czym się zajmują niebianie, jak spędzają dni, miesiące i tygodnie, o ile tam w ogóle płynie czas. Kościół nigdy w życiu nie powiedział o kimś, że poszedł do piekła. Nie ma takiej listy osób, które znalazły się z tej ciemnej strony, drugiej strony życia. Natomiast jest całkiem obfita, całkiem bogata i długa lista tych osób, które Kościół rozpoznaje jako mieszkańców nieba, mieszkańców chwały, mieszkańców wieczności szczęśliwej razem z Panem Bogiem. I choć nie są w stanie nam opowiedzieć o tym, jak wygląda dzień w niebie, czy ten dzień w ogóle tam upływa, czy tam w ogóle nie ma dnia i nocy. Apokalipsa mówi, że nie ma dnia i nocy, bo zawsze tam świeci słońce, bo słońcem jest baranek. Ale no nie są w stanie nam o tym powiedzieć. To, co są w stanie zrobić, to modlić się za nas, abyśmy i my tam kiedyś do nich się dostali i razem z nimi Panu Bogu śpiewali pieśni wesołe. Bo jakoś tak chyba w te biblijne opowieści o niebie opowiadają, że tam się dużo śpiewa. Tam się dużo śpiewa, a podejrzewam, że ten śpiew to jest tylko jedną z jakichś takich właśnie najsłabszych, że tak powiem, aktywności, które w niebie się dzieją, bo tam prawdopodobnie jakieś szaleństwa odchodzą, bo inne księgi biblijne opowiadają, że tam cały czas coś się rusza, jest jakiś ruch, jest jakaś niesamowita dynamika. Wystarczy poczytać pierwsze rozdziały z księgi Ezechiela, żeby zobaczyć, czy tam cały czas coś się dzieje. Tam cały czas coś się dzieje i podejrzewam, że w niebie nie będziemy się nudzić nigdy i będziemy cały czas zaskoczeni, bo jak mówił wielki poeta, a nazywał się Karol Wojtyła, to zdumienie będzie treścią wieczności. W tym naszym programie pojawiają się święci i tacy z daleka, i tacy z bliska. I tacy z wielu, 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 wielu wieków temu i tacy zupełnie, którzy są blisko. Czasami są tacy święci, których jesteśmy w stanie nawet posłuchać, bo mamy dostęp do jakiegoś nagrania. I są tacy święci, o których nagraniu nie ma co marzyć, bo nie było wówczas ani nagrywatorów, ani nagrywaczy, ani innych urządzeń. Są tacy święci, do których można się uśmiechnąć, oglądając ich fotografie. A są tacy święci, których znamy tylko i wyłącznie z portretów namalowanych ręką jakiegoś przyjaciela, jakiegoś nadwornego malarza, kogoś, kto próbował oddać rysy twarzy przy użyciu pędzla i farb olejnych, czy jakichś innych farb nieolejnych. O! W dzisiejszym programie chcę Państwu poopowiadać tak w dwóch słowach o błogosławionym Pier Giorgio Frassatim, a zatem o Piotrze Jerzym Frassatim. To taki święty dość bliski nas, a właściwie, no, może nie tak zupełnie, bo pewnie trudno byłoby znaleźć wśród naszych słuchaczy kogoś, kto miałby tyle lat, co Piotr, bo urodził się w 1901 roku, więc prawdopodobnie nikt z naszych słuchaczy 114 lat nie ma, ale może jest ktoś, kto ma lat na przykład 102 i wówczas prawdopodobnie w jakimś okresie swojego życia żył wówczas, kiedy żył i Piotr Jerzy Frassati. Cóż to za człowiek? Piotr Jerzy Frassati urodził się 6 kwietnia w 1901 roku w Turynie, czyli w Piemoncie, czyli w tym rejonie Włoch, w którego widać Alpy, z którego jest blisko do gór i za granicą którego jest już Francja i widać inne państwa. To tam w tym lewym górnym rogu tego włoskiego buta. Pier Giorgio urodził się w rodzinie bardzo ciekawej. Jego tata był senatorem, był ambasadorem, nazywał się Alfredo Frassati, Alfred. I jeśli ktoś jest w stanie wymienić chociażby 3 tytuły prasy włoskiej, to jeden z tych tytułów jest wymyślony właśnie przez tego tatę, naszego błogosławionego, o którym opowiadamy. To La Stampa. Alfredo Frassati założył ten dziennik, był jego właścicielem i potem przeszedł w inne ręce ten dziennik, ale na początku wyszedł właśnie stamtąd. Więc można sobie wyobrazić, w jakiej rodzinie dorastał Pier Giorgio. Dorastał w rodzinie ludzi, którzy mieli wielkie marzenia, którzy myśleli daleko, którzy myśleli potężnie, którzy myśleli kategoriami sukcesu, jakiegoś rozpoznania, jakiegoś uznania społecznego i prawdopodobnie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że tata Frassati dla swojego Pier Giorgio myślał o takiej właśnie karierze. Pier Giorgio jednak od najmłodszych lat jakoś bardzo zafascynował się Ewangelią. Jakoś strasznie podobały mu się wszystkie te słowa, wszystkie te karty ewangeliczne, w których mowa o miłości do przyjaciół, miłości do nieprzyjaciół, o miłości do najmłodszych, od miłości do najstarszych, o miłości do tych, którzy są najbogatsi i do tych, którzy są szczególnie najbiedniejsi. Do wszystkich tych, których Ewangelia stawia nam przed oczyma i mówi, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Słynne są opowieści o tym, jak mały Pier Giorgio Frassati próbował się dzielić tym wszystkim, co miał, z jakimiś biedakami, z jakimiś żebrakami, a to wracał do domu bez butów, a to wracał do domu bez jakiejś koszuli, bez marynarki później, bo rozdał, a to komuś zostawił, a to komuś coś podarował. Więc próbował wszędzie gdzieś dostrzegać prawdziwość tych słów z Ewangelii według świętego Mateusza, które mówią, cośmy uczynili jednemu z tych najmniejszych, cośmy Panu Jezusowi uczynili. I są takie anegdoty, które mówią, że czasami jak mama odesłała jakiegoś żebraka, to Pier Giorgio potem w ukryciu gonił za nim i próbował swoją mamę przekonać, że a może go Pan Jezus przyszło? I tak sobie chłopak rósł, i tak sobie po Turynie chodził, i tak sobie zamarzył, że nie będzie jakoś łatwo żył, że nie chce mu się łatwo żyć, bo mógłby łatwo żyć, korzystając z majątku wypracowanego przez jego ojca. Ale postanowił, że zapisze się na studia i że zostanie inżynierem i że będzie pracował w górnictwie. O, a zatem życie normalne, studenckie. To wszystko jednak gdzieś oplecione jakąś niesamowitą modlitwą, to wszystko ubogacone jakimś niesamowitym życiem duchowym, które było życiem duchowym takim, można powiedzieć, dość prostym, w sensie takim, że no nie spotkamy opisów jakichś niesamowitych wizji albo jakichś przeżyć mistycznych, jak to w przypadku od chociażby świętych, jak Faustyna, czy z nieco starszych kart historii Kościoła, jak święta Teresa od Jezusa. Pier Giorgio opowiada najzwyczajniej w świecie, że on idzie na mszę. Pier Giorgio mówi, że no chętnie wyjechałby na 2 dni w góry, ale jak pojedzie na 2 dni w góry teraz, to straci 2 dni mszy świętej świątecznej, więc może pojedzie nieco później, a rano pójdzie na Eucharystię, bo to dla niego bardzo ważne. Pier Giorgio nie pisze nigdzie o jakichś wielkich przeżyciach, o jakichś niesamowitych przygodach duchowych, o jakichś komnatach, jak na przykład pisze o tym święta Teresa od Jezusa, ale najzwyczajniej w świecie mówi, że on się pomodli różańcem, bo wydaje mu się, że to może coś pomoże, chociaż jego modlitwa nie jest znowu jakaś tam super ważna. I tę jego pobożność, taką bardzo prostą, bardzo zwykłą, bardzo można by powiedzieć naszą, taką w zasięgu ręki, można dostrzegać na kartach jego biografii wszędzie. I wyraża tą swoją pobożność i tą radość z możliwości rozmawiania z Panem Bogiem w różny sposób. Są historie o tym, że jak szedł w góry, to po drodze zawsze zbierał kwiaty i te kwiaty zostawiał przy wszystkich możliwych kapliczkach, zostawiając je Matce Bożej. Prosty gest, bardzo prosty, ale który mówi, że no ja wierzę, że ktoś taki jak Matka Boża istnieje, że ktoś taki jak Matka Boża coś tam wspólnego ze mną ma, że ktoś taki jak Matka Boża może się ucieszyć z takiego prostego, zwykłego gestu, jak kwiaty zostawione w jej kapliczce, jak kwiaty podarowane do jej sanktuarium, do miejsca jej kultu. Święty, błogosławiony Pier Giorgio Frassati to człowiek, o którym opowiadają też ludzie związani z Polską. Otóż Pier Giorgio nie był jedynakiem, miał siostrę, siostra nazywa się Luciana i ta siostra w którymś momencie wyszła za mąż, no i dzieci mówią po polsku. A zatem, gdyby ktoś z Państwa chciał bardzo posłuchać sobie jakichś polskich opowiadań o Pier Giorgio, to wystarczy, że gdzieś tam poszuka sobie chociażby w sieci, na przykład takie nazwiska jak Wanda Gawrońska, która opowiada o swoim wujku, o Pier Giorgio Frassatim. Pier Giorgio, jak to wszyscy święci, podejrzewam, że wszyscy święci, bo nie ma wyjątków, oprócz Matki Bożej, nie miał jakiegoś takiego super ładnego życiorysu, w sensie takiego zupełnie bez żadnej skazy. To kolejne święto, o którym muszę Państwu opowiedzieć, że miał problemy w nauce. Pier Giorgio w którymś momencie nie zdał łaciny. Gdzieś tam nie bardzo mu ta łacina szła i można sobie wyobrazić przy tacie, który był bardzo, bardzo surowy i bardzo próbował tak po spartańsku dzieci wychowywać, no przyznanie się, że tato, chyba nie zdałem łaciny, musiało być przedsięwzięciem dość dla małego Piotra bolesnym. Także jego siostra w jakichś wywiadach, których udzielała w okolicach beatyfikacji, opowiadała, że no to ona była tą, która go przed gniewem taty gdzieś tam próbowała chronić. Tak jak w każdej rodzinie, wydaje mi się, że są i przygody pomiędzy rodzicami a rodzeństwem, pomiędzy rodzicami a dziećmi i gdzieś te dynamiki, podejrzewam, że i w rodzinach, z których rosną święci błogosławieni, że też są takie same. Jedną z pokus chyba, która nie wiem jak Państwu, ale mi się wydarza często, to jest właśnie ta, żeby myśleć, że święci to są jacyś tacy ludzie, którzy mieszkają gdzieś daleko, to są tacy, którzy żyli kiedyś bardzo dawno, to są tacy, którzy może mieszkają w jakimś innym klasztorze niż ten mój, którzy mieszkają w innym mieście niż tym, w którym ja żyję. Ale kiedy patrzę na takich świętych i błogosławionych, jak chociażby Pier Giorgio Frassati, to nagle się okazuje, że to są normalni, zwykli ludzie, normalni, zwykli obywatele tego świata, normalni, zwykli ludzie, którzy mimo wszystko jakoś coś innego mają. Którzy pamiętają, że być może ten świat nie kończy się tylko i wyłącznie na tym, co widać, ale jest też jeszcze coś, czego nie widać. W przypadku błogosławionego, cały czas mówię święty, a on błogosławiony na razie, jeszcze nie było kanonizacji, błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego, to, co uderza, to jakaś taka naprawdę bardzo zwykła młodzieńcze życie. On nic innego nie robił, jak studiował, zaangażował się w życie społeczne, uczestniczył w różnego rodzaju życiu, spotkaniach politycznych, gdzieś tam zaangażował się w akcję katolicką, w Federację Młodzieży Chrześcijańskiej. I tyle, można powiedzieć, tyle. Gdzieś tam po drodze jakieś uczynki drobne miłosierdzia robił, ale nie było tam zakładania jakichś szpitalów, zakładania, nie wiem, zakonów, przeżyć mistycznych, stygmatów. No nic. Zwykły, normalny chłop. I to jest chyba jeden z niewielu błogosławionych, że ma zdjęcia, jak wisi gdzieś tam na górach z jakichś półek skalnych, gdzieś tam się drapie do góry, po skałach, łazi po górach. Takie zdjęcia gdzieś można znaleźć. No bo cóż, no to robią święci. Święci gotują obiad, chodzą po górach, idą do pracy, wracają, trochę się modlą, ale chyba tym, co ich wyróżnia, to jest to, że są przekonani, że to wszystko ma sens i że Pan jest blisko. Święci to są też ludzie, którzy mają duże poczucie humoru. Błogosławiony Piotr Giorgio Frassati założył swego czasu stowarzyszenie, które nazywało się Stowarzyszenie Ciemnych Typów, Società dei Tipi Loschi. I cóż to było za Stowarzyszenie Ciemnych Typów? Cóż oni mieli tam za zadanie? Otóż to było stowarzyszenie, które miało za zadanie tylko jedną rzecz: chodzić razem w góry i się za siebie modlić. Więc on gdzieś tam w statucie, który składał się z 5 zdań, przewidywał, że to stowarzyszenie będzie miało mało członków, ale będą to członkowie dobrzy, tak dobrzy jak włoska pasta, jak włoski makaron. I że ci członkowie będą się za siebie modlić i że wszystko składa się z kierownika wycieczki i zarządu i tyle. I z kogoś tam, kto wykonuje sprawy typu przyleć, pozamiataj. O. Także cóż, drodzy Państwo, Pier Giorgio Frassati. Taka postać, którą właściwie chyba każdy z nas gdzieś spotyka. Jak jedzie do pracy, jak wraca z pracy, jak jest w pracy. A może czasami widać tą postać w lustrze. Bo święci to tacy właśnie zwykli, prości, łazikowie, którzy łazikują po górach, zostawiają w kapliczkach przydrożnych kwiatki, modlą się za kogoś różańcem, zakochują się, bo i jemu się zdarzyło. Potem się odkochują, bo i jemu się zdarzyło. I cóż. I służą Bogu i bliźniemu w każdy możliwy sposób. Pierre Giorgio Frassati tak się zaangażował w tą pomoc bliźnim i w to rozpoznawanie Chrystusa w twarzy ubogich i najbardziej potrzebujących, że zaraził się w końcu zakaźną chorobą i na taką zakaźną chorobę zmarł. Przeszedł na drugą stronę świata 4 lipca w roku 1925 i 4 lipca to jest dzień, kiedy w kalendarzu liturgicznym znajdziemy jego wspomnienie. A gdyby ktoś był z Łodzi i chciał się czegoś dowiedzieć więcej o Pier Giorgio Frassatim, to prawdopodobnie musiałby podejść do klasztoru Dominikanów przy ulicy Zielonej, co się znajduje. Dlaczego? Dlatego, że ten klasztor to chyba zdaje się, że jest pod jego wezwaniem. A czemuż Dominikanów? Dlatego, że Pier Giorgio był dominikańskim tercjarzem. On był w wielu różnych stowarzyszeniach, akcji katolickiej, w Stowarzyszeniu Pomocy Ubogim Świętego Wincentego a Paulo, ale był też i tercjarzem franciszkańskim. O, widzą Państwo, jak chciałem z niego zrobić naszego człowieka. Ale to człowiek dominikański jest, ale to wcale nie znaczy, że nie nasz. Też nasz, bo wszyscy święci są nasi. I cóż, no to jak Państwo będą szli w góry, jak będą studiować, jak odkryją drugą młodość, to trzeba się do niego pomodlić, bo jest patronem studentów i wszystkich tych, którzy krążą po górach. Miłej wspinaczki. I na te góry, jeśli Państwo w najbliższym czasie się wybierają, takie zwykłe rysy, Alpy, Himalaje, i na te góry, które mogą być metaforą życia duchowego, naszej drogi do góry. Błogosławiony Pier Giorgio Frassati mówił, że warto żyć, a nie wegetować. No to cóż, no to spokojnego i, a właściwie nie, niespokojnego życia, takiego przygodowego życia na dzisiaj Państwu życzę. Pozdrawiam z Rzymu.
On umarł mając 24 lata. Zakochał się w dziewczynie, miał problem, bo zdecydował ją nie widzieć i normalny student z problemami, co każdy prawie młody człowiek dzisiaj ma.
Widział w niesieniu pomocy chorym, bezdomnym, ubogim większy sens. Dla niego nie liczyło się ja, tylko chciał pomagać innym. Jeździł najtańszymi środkami lokomocji, żeby zaoszczędzone pieniądze przekazać biednym. Nikt w domu nie wiedział, czym się zajmuje. Wracał wieczorami, często bez płaszcza, bez marynarki, bez butów, więc rozdawał wszystko, co posiadał. Robił zastrzyki chorym, kupował lekarstwa, zapewniał mieszkania, roznosił przede wszystkim paczki żywnościowe.
Był człowiekiem z tak zwanej dobrej rodziny. Był człowiekiem, który bardzo konsekwentnie umiał się przeciwstawić na przykład presji ojca, żeby zrobić karierę, żeby być kimś znaczącym w świecie. Dla niego bardziej istotne było to, co duchowe. I był człowiekiem, który żył Ewangelią bardzo dosłownie. Codziennie przystępował do Komunii Świętej. Człowiek aktywny, wchodząc w góry, zwłaszcza kiedy się wspina, ma do czynienia ze zmaganiem. Ale to jest też pójście właśnie wbrew trudnościom, to jest pokonywanie swoich lęków. Czasami to jest kontemplacja tego piękna, które Pan Bóg stworzył, i świadomość wielkiej wdzięczności, bo wtedy też, kiedy dotykam tej wspaniałej rzeczywistości, rodzi się we mnie spontaniczna radość.
Wszystkim był bardzo kochany, bardzo ceniony. On uważał, że jedyny sposób, żeby przekazać świadectwo wiary, to wszystko to jest radość, że katolik nie może nie być radosny. Może cierpieć, ale cierpienie to nie ma nic do czynienia z radością.